Wuchu na świat, kierunek Uzbekistan. Naszym gościem Krzysztof Matys, podróżnik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ten Uzbekistan pojawia się nieprzypadkowo.
Tak, jest na czasie, chociaż tam zima, podobnie jak u nas i teraz akurat turystycznie do Uzbekistanu w tym momencie, o tej porze roku się nie wybieramy, ale właśnie na dniach rząd Uzbekistanu zniósł obowiązek wizowy dla obywateli 45 krajów, w tym również dla Polaków.
Znaleźliśmy się na tej liście i od lutego możemy do Uzbekistanu podróżować bez wiz.
Tak, zupełnie, bez żadnych formalności. Czekaliśmy na to kilka lat, dokładnie gdzieś od 2016 roku, bo wtedy były pierwsze zapowiedzi, że rząd Uzbekistanu będzie najpierw poluzowywał, ułatwiał ten reżim wizowy. I rzeczywiście tak się działo. W zeszłym roku została wprowadzona procedura e-wizy, kiedy już nie trzeba było jechać do ambasady, tylko za pomocą strony internetowej można było aplikować. Ale tam nie wszystko dobrze działało. Niektórzy turyści mieli z tym problemy. Więc oczywiście jest to informacja, decyzja rządu w Taszkencie na plus, bardzo na plus.
Czemu ten Uzbekistan jest tak fascynującym, tak ciekawym kierunkiem?
Po pierwsze, cały czas szukamy miejsc jeszcze nieodkrytych, jeszcze nie wyeksploatowanych mocno. To jest coraz trudniejsze. Na Marsa póki co się nie lata i nowych kontynentów nie odkrywamy. Więc Uzbekistan jest jak znalazł, dlatego że po rozpadzie Związku Radzieckiego był krajem dość zamkniętym. Tam po rozpadzie Związku Radzieckiego przez kilkadziesiąt lat funkcjonował zamknięty politycznie system, izolujący się od świata. Znaczy, oczywiście można było pojechać, trzeba było aplikować o wizę i samo dostanie wizy wcale nie było najtrudniejsze. Ciekawie się robiło po przylocie do Taszkentu. Lotnisko nie wyglądało tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni, że jest zielona i czerwona linia i jak nie masz nic do oclenia, to sobie zieloną idziesz. Nie, każdy musiał wypełnić taką dość szczegółową deklarację celną, do której trzeba było wpisać wszystko. Pieniądze, jakie się ma, zegarek, aparat fotograficzny, laptopa, etc. I przy wylocie to było sprawdzane. Później te słynne, już jak się udało granicę przekroczyć, obowiązki meldunkowe, gdzie na każdą noc trzeba było się meldować. Trudniej trochę mieli turyści podróżujący indywidualnie. W grupach, w wycieczkach to załatwiał hotel, ale to też było bardzo ciekawe, że turysta albo pilot wycieczki z jednego hotelu do drugiego musiał wieźć kartki potwierdzające, że poprzednią noc spędziło się w tym hotelu, a kolejny hotel by nie przyjął, jeśli się na wejściu do tego hotelu nie wylegitymowało kartką, że poprzednią noc się spędziło w hotelu, co jest potwierdzone zaświadczeniem z pieczątką. Więc tam było dużo takich...
Czyli nic w rodzaju kwater prywatnych nie funkcjonuje w Uzbekistanie.
Może. Teraz właśnie się zmienia. Ja boję się powiedzieć, jak dokładnie jest w tym momencie dzisiaj, dlatego że właśnie zachodzą bardzo duże procesy zmian. Wcześniej, do tej pory, coś w rodzaju kwater prywatnych albo turysta leci na przykład do znajomych. No to też musi mieć jakąś furtkę, jakąś możliwość. To do tej pory funkcjonowało tak, że gospodarz musiał pójść takiego gościa, zarejestrować właściwie, że spędził u niego jedną, dwie noce czy więcej na posterunku policji. Sam formalizmów bardzo ciekawych było do tej pory sporo. Wymiana pieniędzy, bo kurs oficjalny i kurs nieoficjalny, więc różnica była tak duża, że przy wymianie dolarów na miejscową walutę oczywiście wszyscy przyjezdni wymieniali nieoficjalnie. A to był w ogóle nieprawdopodobny proces, bo to było zakazane, obarczone ryzykiem, tam nawet kilku lat obozu pracy, a i tak wszyscy tak czynili. To było, powiedzmy, władze z lekka na te oczy przymykały, ale jeszcze ciekawsze w wymianie pieniędzy było to, że rząd nie chciał się przyznać, iż waluta uzbecka traci na wartości. Jest olbrzymia inflacja, więc nie wprowadzał większych banknotów. Pamiętam czasy, kiedy największym banknotem w Uzbekistanie było 1000 miejscowych sumów, a za jednego dolara się dostawało 3000 sumów. Więc wymiana 100 dolarów, tak na początek, to była duża paczka pieniędzy, ale wymiana, tak powiedzmy, żeby się nie kłopotać kilka razy, 300 dolarów, powiedzmy, żeby tam starczyło na tydzień na jakieś wydatki, jak się samemu podróżowało, no to był mały plecak pieniędzy.
To już się zostawało milionerem.
Dalej się zostaje, bo oczywiście nie przeprowadzono tam jeszcze denominacji, ale zaczęto wprowadzać banknoty o większych nominałach. Najpierw wprowadzono 5 tysięcy, 10 tysięcy i tak kolejno już dzisiaj. Mimo tego, że przy wymianie tam powiedzmy niewielkiej sumy dolarów staje się milionerem, to się ma plik banknotów, a nie całą reklamówkę wręcz pieniędzy. Więc te wszystkie rzeczy powodowały, że do Uzbekistanu nie jeździło wielu turystów. Ja pamiętam jeszcze takie lata, gdzie statystyki podawały, że rocznie do Uzbekistanu przyjeżdża 120 tysięcy turystów. To bardzo mało, biorąc również pod uwagę fakt, że wcześniej dużo bez wiz i korzystając też z tego, że to właściwie kraj tego samego obszaru kulturowego, mogli tam przyjeżdżać na przykład Rosjanie. Bo to obszar dawnego Związku Radzieckiego. A turystyka rosyjska ma olbrzymie zasoby. I mimo tego tam przyjeżdżało 120 tysięcy turystów rocznie. Więc on funkcjonował jako taki obszar niby dostępny, ale jednak z na tyle istotnymi utrudnieniami, że niewielu turystów decydowało się na wyjazd do Uzbekistanu. Jak teraz poszła mocna wiadomość, podejmowana przez kolejne media, portale podróżnicze, pisma piszące o turystyce, że Uzbekistan znosi wizy, no to należy się spodziewać tego, że wielu turystów w roku 2019 pomyśli o wycieczce do Uzbekistanu. Moja rada jest taka, że należy myśleć dość szybko. Tego, że nieuniknioną konsekwencją zniesienia wiz będzie podwyższenie cen na miejscu w Uzbekistanie.
Niektórzy się cieszą, że właśnie poza sezonem można znaleźć takie bilety lotnicze do 1000 zł jeszcze w tej chwili do Uzbekistanu. Tak, ale to się pewnie też zmieni.
To się na pewno zmieni, bo linie lotnicze też na to zareagują. Ale tutaj przy okazji wyszła nam jeszcze jedna bardzo ważna specyfika Uzbekistanu. Uzbekistan ma krótki sezon turystyczny, bo to jest kraj Azji Centralnej, gdzie klimat kontynentalny, gdzie zima potrafi być chłodna, mroźna, nieprzyjemna, a lato bardzo upalne. Dlatego sezon turystyczny, taki dobry do zwiedzania, to jest wiosna i jesień. A wiosna to kwiecień i maj. A już koniec maja może być
za gorąco.
Nawet za gorący, a później wrzesień i październik. Jeśli teraz popatrzymy na olbrzymie atrakcje turystyczne Uzbekistanu, na to, że jest to kraj z olbrzymim potencjałem i kraj, w którym jeszcze wielu podróżników, turystów nie było z tych powodów, o których powiedzieliśmy wcześniej, i krótki sezon, no to wiemy, co się będzie działo w Uzbekistanie w kwietniu, w maju, we wrześniu i październiku.
Do Uzbekistanu podróżujemy samolotem. Czy z Polski już dolecimy, czy
nie dolecimy
z bezpośrednio, innego państwa w Europie?
Nie, trzeba z przesiadką. Oczywiście najbardziej jest po drodze przesiąść się w Moskwie. I tutaj rosyjskie linie lotnicze Aeroflot ma bardzo dobre połączenia. Zresztą dobry standard, śmiało można latać. Z racji na to, że Uzbekistan jest kulturowo do tej rodziny narodów tureckich, też islamskich, chociaż islam w Uzbekistanie ze względu na tradycję Związku Radzieckiego jest zmiękczony. To jest zupełnie osobny temat, nie należy się tego obawiać. Panie turystki, które pojadą do Uzbekistanu, wcale nie muszą nosić chustek i szczególnie dbać o ubiór. Ale z racji na te wątki kulturowe, to loty do Taszkentu, do stolicy Uzbekistanu, zostały też obstawione przez linie lotnicze z tego kręgu kulturowego, czyli właśnie Turcja, ale też Zatoka Perska. Więc można lecieć sobie tak dookoła do Uzbekistanu. Najpierw na zachód, na południowy zachód, a później stamtąd na północny wschód, robiąc wycieczkę prawie przez połowę świata. Z przesiadką gdzieś tam w jednym z portów lotniczych w Zatoce Perskiej, ale oczywiście takie najkorzystniejsze po drodze połączenie to jest, tak jak powiedziałem, przez Moskwę.
Dolatujemy pewnie do Taszkentu. Jeśli lecimy pierwszy raz do Uzbekistanu, to gdzie powinniśmy się pojawić i dlaczego?
Każdy, kto odwiedził Uzbekistan, dochodzi dość szybko do tego samego wniosku, że najmniej atrakcyjny z całego kraju jest właśnie Taszkent. Z wielu powodów, bo stolica przerośnięta, duża, bo ruch, ale również dlatego, że w międzyczasie zdarzyło się dość duże trzęsienie ziemi, które pozbawiło to miasto zabytków. I jeśli chodzi o zabytki, to nie ma szans stolica Uzbekistanu równać się z Samarkandą, Bucharą czy Chiwą. To wygląda tak, że oddajemy pokłon stolicy jej należny.
Możemy kilka godzin ewentualnie
tak
spędzić.
Jest. Zjeść jakąś pierwszą dobrą uzbecką kolację, bo stolica ma odpowiednie restauracje. Wsiadamy w samolot albo w szybką kolej i jedziemy w stronę Samarkandy, Chiwy i Buchary, bo to są te trzy absolutnie obowiązkowe punkty na mapie Uzbekistanu, czyli te miejsca, gdzie zachowały się najwspanialsze zabytki. I powiedzieć tylko, że zabytki to za mało, bo Buchara czy Chiwa to właściwie całe stare miasta się zachowały. Olbrzymie te plątaniny uliczek średniowiecznych, pomiędzy którymi meczety, medresy, studnie, inne obiekty użyteczności publicznej, karawanseraje, tradycje handlowe właśnie, śliczne, kolorowe targi. To wszystko żyje. Tak? To znaczy nie zostało odtworzone na użytek turystów, tylko żyje od setek lat. Ta największa fala budownictwa, wznoszenia znamienitych obiektów w Uzbekistanie to są oczywiście czasy Timura Kulawego, Tamerlana, czyli XIV-XV wiek, ale są obiekty i zabytki jeszcze wcześniejsze, kilkaset lat wcześniejsze. To wszystko tworzy taką nieprawdopodobną mozaikę, tak? Bo czasami sobie wyobrażamy, że jedziemy do jakiegoś miasta po to, żeby zobaczyć konkretny obiekt. Albo trzy i z jednego do drugiego przejeżdżamy, sobie zobaczymy, a poza tym normalne miasto. Tak? Współczesne. No to właśnie szczególnie Chiwa i Buchara są takie, że tam w centrum tego miasta wszystko jest zabytkiem. Ulica, po której się idzie, jest zabytkiem. Się wchodzi w inny świat. Różnie możemy to nazywać. Kraina z baśni, z Tysiąca jednej nocy, z Jedwabnego szlaku. Ale to naprawdę ma się wrażenie takie, że to przenosi nas w inne czasy. I tych miast jest kilka i z jednego do drugiego się przejeżdża i do każdego warto pojechać. Jeśli wspomniałem o Samarkandzie, Chiwie i Bucharze, to jeszcze trzeba by dodać jedno miasto, Szachrizabs. Raz ze względu na te średniowieczne zabytki związane z Tamerlanem, ale też chociażby na przykład ze względu na cmentarz żołnierzy polskich, bo wędrówce Polaków związanych z armią Andersa po drodze się pojawia oczywiście i Iran, ale też i Uzbekistan. I taki cmentarz w jednym z miast Uzbekistanu jest, ale dla Polaków atrakcją mogą być też w Uzbekistanie historie opowiadane na przykład o Annie German, bo to jest jej rodzinny kraj. Tam się urodziła i tam się wychowywała i parę takich punktów z nią związanych też się tam zobaczyć da.
Jeśli zdecydujemy się na podróż między miastami pociągiem, to też możemy przeżyć niespodziankę.
Tak, to jest bardzo ciekawe. Uzbekistan ma bardzo nowoczesną, szybką kolej. I ona jeszcze do niedawna była tylko na części odcinków, ale jest intensywnie rozbudowywana i lada moment będzie można do tych wszystkich najważniejszych punktów Uzbekistanu dojechać szybką koleją. Są nowoczesne zachodnie składy, jakością, nie wiem, do naszego Pendolino porównywalne, więc jeździ się naprawdę bardzo przyjemnie. A poza tym, co nas jeszcze może w tej podróży urzec? No, towarzystwo, bo to jest, nie powiedzieliśmy o jednym, koloryt kultury, koloryt etniczny. Uzbecy i narody pokrewne tam żyjące. I sobie jedziemy takim nowoczesnym pociągiem. Po obu stronach szyb mamy wielkie pustynie. Krajobraz już jest egzotyczny, towarzystwo też egzotyczne. Jest o tyle dobrze dla nas, że nie musimy od razu się uczyć uzbeckiego, żeby sobie z Uzbekami w pociągu porozmawiać, bo oni znają rosyjski, posługują się rosyjskim. I to jest olbrzymi atut przecież wycieczek w tę stronę świata, że jeśli choć trochę znamy, czy pamiętamy jeszcze ze szkoły rosyjskiej, to nie zginiemy, to się dogadamy. To jest bardzo przyjemne, bardzo, bardzo fajne. Zawsze lepiej jest móc w łatwy sposób nawiązać kontakt z miejscowymi.
Jak kupimy bilet, to też nie wchodzimy sami do pociągu? Nas ktoś odprowadzi?
Tak. Ze względu na bezpieczeństwo. Otóż jak popatrzymy na mapę, to Uzbekistan jest otoczony, czy sąsiaduje z bardzo ciekawymi krajami. Na przykład ma kawałek granicy z Afganistanem. I to, czego od wielu lat rządzący Uzbekistanem się obawiają, to wzrostu nastrojów islamistycznych, radykalnego islamu. Dlatego też turyści może nie, no na pewno nie w dobie tych zmian na lotnisku w Taszkencie, ale gdyby ktoś do Uzbekistanu, nawet z nas, Europejczyków, Polaków, wjeżdżał granicą lądową z innych krajów, to jest bardzo prawdopodobne, że pierwsze pytanie, jakie zostanie mu zadane, to czy wwozi literaturę religijną. I to nie chodzi o chrześcijańską, chodzi o islamską. Bardzo uważnie się temu władze Uzbekistanu przyglądają, boją się po prostu wzrostu tych nastrojów. I mówiąc zupełnie szczerze, pewnie gdyby zrobić w Uzbekistanie także znieść te wszystkie kontrole, restrykcje, to należałoby się spodziewać wzrostu nastrojów już nie tylko proislamskich, ale radykalnych ruchów islamskich. Dlatego też to może wyglądać tak, że wchodzimy na dworzec, główny dworzec kolejowy w Taszkencie i w drzwiach do tego dworca jest kontrola bezpieczeństwa, również ze skanowaniem bagażu. Później przechodzimy przejściem podziemnym, czystym, nowoczesnym, porządnym jak najbardziej, wychodzimy na peron i jest druga kontrola. A zanim wsiądziemy do wagonu, do pociągu, to miła, uśmiechnięta pani w mundurku jeszcze raz nam sprawdzi bilety i to, czy wszystko jest w porządku. No taka jest cena bezpieczeństwa. Tam powiedzieliśmy też sobie na wstępie, że jest to bezpieczny kraj. Śmiało można jechać. No również ze względu na to, że te kontrole po prostu są.
Przemknęliśmy przez Samarkandę, Chiwę, Bucharę. Czy możemy je tak rozdzielić, żeby powiedzieć dwa słowa o każdym z tych trzech punktów?
Tak, oczywiście. Najprawdopodobniej najbardziej znana i monumentalna jest Samarkanda. Wielka stolica z czasów Timura, ale miasto starożytne. To jest miasto, jedno z najstarszych ciągle zamieszkałych miast na świecie, bo to przecież miasto zajęte w pochodzie przez Aleksandra Wielkiego, wcześniej przez Persów zajęte, czyli już tam już ktoś i przed Persami, i przed Aleksandrem Macedońskim był, a później rzeczywiście najwspanialsze czasy to okres średniowiecza XIII, XIV, XV wiek. I Samarkandy na pewno kojarzymy takie najbardziej monumentalne w niebieskich tonacjach, płytkami niebieskimi, fajansowymi okładane budowle.
Mozaiki kultowe.
Mozaiki, ten plac Registan, taki olbrzymi, wielkie meczety, wielkie bramy prowadzące na dziedzińce meczetów. To jest właśnie Samarkanda. To jest miejsce, do którego ktoś koniecznie powinien pojechać, jeśli szuka, lubi monumentalną architekturę. Jeśli był w Indiach i oglądał Taj Mahal w Agrze, i chciałby zobaczyć coś równie monumentalnego, to powinien pojechać do Samarkandy. A właśnie w Samarkandzie słabo zachowało się średniowieczne miasto. Specyfika Samarkandy jest taka, że z nowoczesnego chodnika wchodzimy do rewelacyjnego zabytku, do średniowiecznego meczetu, na średniowieczny plac, do średniowiecznej bramy, a te dwa pozostałe miasta, Buchara i Chiwa, może nie mają tak monumentalnych, wielkich i słynnych zabytków jak Samarkanda, ale za to mają klimat średniowiecznych miast handlowych, miast z jedwabnego szlaku. I tutaj, jeśli mówię średniowiecznych, to nie znaczy, że to są jakieś małe lepianki, bardzo wąskie, kręte uliczki. Nie, dlatego że te miasta były bardzo zasobne, bardzo bogate w owym czasie. I jak sobie wejdziemy w te średniowieczne, rewelacyjnie zachowane miasta, Chiwę i Bucharę, no to zdamy sobie sprawę, jak zasobny to był region, jak bogate to były miasta. W Bucharze na przykład to można mieszkać w hotelu i tak najlepiej zrobić, który jest po prostu w środku tych starych miast i plątaniny uliczek, w zabytkowych budynkach, zabytkowe budynki zmienione są na hotele i z hotelu wychodzi się wprost po prostu.
Do zabytku.
Od razu, do zabytku. Taki klimat. To turystom bardzo się podoba.
W Bucharze minaret kolon?
Tak, olbrzymi, taki bardzo, bardzo wielki. To też pokazuje nam kunszt budowniczych, prawda? Że jeśli to potrafiono w okresie średniowiecza coś takiego wznosić i co więcej, to do dzisiaj dotrwało, to jest też zasługa oczywiście polityki władców, w tym Timura Kulawego Tamerlana i podbojów, który z krajów najechanych i podbitych przywoził najlepszych specjalistów i kazał im rozbudowywać swoje miasta. To jest to, co wzbudza i zachwyt, i zdumienie historyków, podróżników, pisarzy od wielu, wielu lat. Każdy, kto zobaczy dzieła architektoniczne z czasów Tamerlana w Uzbekistanie, to się zaduma śladem Kapuścińskiego, jak to jest możliwe, że w jednym człowieku kumulowało się, łączyło się tak olbrzymie okrucieństwo, jak w przypadku Tamerlana, i takie umiłowanie do piękna architektury i sztuki.
Przestrzenie właśnie, czy budowle na kilkanaście tysięcy osób.
Meczety olbrzymie, z wielkimi dziedzińcami. Cały czas przypominamy, że to było wznoszone w okresie średniowiecza. Dzisiaj robi to wrażenie. W wieku XIV-XV musiało każdego, kto do tych miast dotarł, wprawić w zdumienie. No i taki był cel między innymi Tamerlana, po to on to robił.
By obfotografować te wszystkie piękne miejsca, najlepiej wybierać wieczorową porę.
Tak, rano lub wieczór. Oczywiście pamiętamy, że to jest kraj, gdzie w okresie już nawet wiosny, nie mówiąc lata i wczesnej jesieni, słońce operuje dość silnie. W związku z tym w ciągu dnia nie zawsze da się zrobić dobre zdjęcia. Dlatego też istotne jest to, żeby właśnie wybierając hotel na przykład, wybrać go tak, że rano przed śniadaniem jeszcze można sobie
pójść na spacer.
Pójść na spacer i zrobić zdjęcia.
Pocieszyć oko, pozachwycać się tym, co wokół nas. Jacy są mieszkańcy Uzbekistanu?
Mam wrażenie, że uśmiechnięci, że przyjaźni i sympatyczni. Polecam każdemu, żeby choć raz w trakcie wyjazdu do Uzbekistanu zajrzeć na miejscowe targi, bazary. One są kolorowe, ciekawe, również te spożywcze, bo masa Uzbeków dalej z nich korzysta i nawet swój chleb codzienny, czyli lepioszkę, przepyszną w takiej formie okrągłego, dużego obwarzanka, kupują na targu. Ja uwielbiam, tak? W Uzbekistanie jeden cały dzień spędziłem na takim jednym targu, obserwując, robiąc zdjęcia. Tam sobie Uzbecy tibetiejki, czyli te czapki tradycyjne uzbeckie, przymierzają. I to wszystko jest z uśmiechem, w rozmowie, jak kupują produkty spożywcze. Jacy jeszcze są Uzbecy? No na pewno rozmiłowani w spędzaniu czasu w spokojny sposób. Że tam do dziś funkcjonują czajhany. O, to ważne, o tym sobie nie powiedzieliśmy. Czyli kultura zielonej herbaty. I w czajhanie głównie panowie, ale nie tylko. Siedzący godzinami i pijący kolejne czarki zielonej herbaty.
Co to są czajhany?
Kawiarnie. No, oczywiście ze względu na klimat Uzbekistanu od wiosny do późnej jesieni w formie otwartej bardzo często. Czyli siedzi się na zewnątrz albo pod jakimś zadaszeniem, pod rozłożystym drzewem, pod parasolami, pod daszkiem takim lub innym. I w takiej czajhanie należy zasiąść na dłużej. Znaczy tu też turysta powinien mieć odrobinę czasu, nie po to, żeby do takiej czajhany wpaść na 20 minut, żeby szybko wypić zieloną herbatę, ale żeby posiedzieć w niej, podelektować się właśnie, pooglądać, co, jak się zachowują miejscowi, ile czasu w takiej czajhanie spędzają. To jest zresztą bardzo pocieszające, jak się po tego typu krajach jak Uzbekistan jeździ, że po tym walcu, który się przetoczył przez Uzbekistan, walcu postaci Związku Radzieckiego, lokalna kultura jednak przetrwała. I to jest rewelacyjne. Czy pojedziemy do Armenii, czy pojedziemy do Gruzji, czy pojedziemy do Uzbekistanu, zobaczymy, że no oczywiście nie tylko, że próbowano ujednolicać, ale wiele zrobiono, żeby ujednolicić i zniszczyć coś, co tradycyjne, coś, co wyróżniające, to ta tradycyjna kultura jednak przetrwała. I w Uzbekistanie to widać. I jednym z takich miejsc, w którym to widać najbardziej, są czajhany. Pije się zieloną herbatę. Z innych trunków, no wiadomo, wpływ islamu jest taki, że to nie jest Gruzja czy Armenia na przykład i wino, albo Mołdawia, ale wino się pije i są miejsca, gdzie również w Uzbekistanie da się napić lokalnego wina. No a poza tym oczywiście dziedzictwo Związku Radzieckiego w tym, że mocniejsze alkohole, ale to nie jest kraj, który mam wrażenie miałby z tym problem. Rzeczywiście dominującym trunkiem jest zielona herbata.
Jeśli chodzi o kuchnię Uzbekistanu, czy w tym kraju turysta będzie miał czego spróbować i czy może trafić na smaki, których nie spotka nigdzie indziej? I czego warto posmakować w Uzbekistanie?
W Uzbekistanie na pewno będzie dobrze się czuł turysta, który lubi jagnięcinę i baraninę, bo to jest ten obszar kulturowy. Natomiast osoba, która akurat tego nie lubi, powinna przy zamawianiu uzbeckich potraw zaznaczyć, że nie z baraniną, bo są takie warianty. O, na przykład co? Na przykład manty, czyli pierożki, albo może powiedzmy bardziej poważnie pierogi uzbeckie, bo większe. One mi przypominają nepalskie momo, czyli takie sakiewki, ciasto, w środku jest farsz mięsny i klasycznie jest to grubo siekana baranina z cebulą, z przyprawami. Jest to bardzo dobre. gotowane najczęściej na parze, właśnie tak jak nepalskie momo. Więc tu wchodzimy w całą tą wielką rodzinę pierogów, tak? Od naszych przez gruzińskie chinkali po uzbeckie manty. Podobną potrawą, też taką właśnie na szybko, ale już do ręki nawet, mogą być samsy. Jeśli ktoś był w Indiach, to na pewno albo z kuchni indyjskiej kojarzy samosy, czyli pierogi indyjskie, to bardzo podobne są w Uzbekistanie i już nie na parze, nie w wodzie gotowane, a pieczone w piecu. Mięso w środku, dookoła ciasto i pieczone w piecu. W piecach typowych dla całego obszaru kulturowego od Indii aż po Kaukaz, bo w Uzbekistanie te piece są bardzo podobne do tych, które są w Armenii na przykład, czy w Indiach. Tandiry. Tradycyjne piece, które kiedyś były wpuszczane w głąb, w ziemię, w formie beczki. Kamienny czy gliniany piec w formie beczki, na środku rozpalany ogień z drewna. Jak już się tam żarzyło, ścianki były nagrzane, to w tym piecu można było piec wedle upodobania albo te samsy pierogi, albo mięso, baraninę skapującą na jakąś kaszę i stąd mamy typową potrawę, bardzo charakterystyczną dla Azji Centralnej, również bardzo często jedzoną w Uzbekistanie, czyli płow. Ryż albo inna kasza z mięsem, z warzywami. Oczywiście można spróbować sobie zrobić płow w domu w garnku. On nie będzie smakował tak jak płow z takiego pieca, z tandira, gdzie to wszystko kapie smakiem, zapachem, dymem, nawet tym wszystkim przesiąknie.
Mają też swoje charakterystyczne pieczywo.
Tak, mają charakterystyczne pieczywo, lepioszka, o której już wspomnieliśmy, czyli chleb codzienny uzbecki. To jest naprawdę bardzo dobre. Oczywiście on może być wzbogacony jakimiś dodatkowymi nasionami zapachowymi, tak jak u nas pieczywo, nie wiem, może być z dodatkiem kminku tam też, ale te lepioszki są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Znajomy Uzbek, jak ze 2 miesiące temu przyleciał do Warszawy spotkać się ze mną, to też przywiózł mi kilka takich świeżych lepioszek i to nie przemysłowych, ale właśnie z piekarni, takich bardziej domowej i to już jak się z jakiejś torby płóciennej wyjmuje, to nawet zapach tego jest rewelacyjny.
Też pewnie placki różnego rodzaju, też wypiekane właśnie w tandirze.
Tak, bo ten tandir, on daje mnóstwo fantastycznych możliwości. Genialne urządzenie i z pasjami oglądamy i smakujemy potraw na całym tym obszarze właśnie z tandiru.
Nie brakuje owoców.
Nie brakuje owoców, no bo to jest oczywiście ta strefa klimatyczna i szczerze powiedziawszy, raz byłem w Uzbekistanie w środku lata, czyli w sierpniu i jak chodziłem po ulicach uzbeckich miast, to się przyglądałem, ile tam jest morwy owocującej, bo to akurat był sezon. To jest kraj, gdzie owoców morwy jest mnóstwo i tak trochę smutny na to patrzyłem, że część tej morwy się marnuje, że na przykład Uzbecy nie robią tak jak Ormianie z tego wyśmienitych trunków mocnych okowit. Ale tak, oczywiście wszystkie te owoce, które nam się kojarzą z tą strefą klimatyczną, z ciepłymi krajami, w te owoce Uzbekistan jest bogaty.
Mają swoje słodycze?
Rzecz jasna, to jest kultura lubiąca słodycze, bo to w strefie kulturowej islamu słodycze do jakiegoś stopnia miały zastępować rolę alkoholu, jaki spełnia w naszej kulturze. Więc
przyjemność,
ale też jak szwagier ze szwagrem się spotykają, to czekoladki wyciągają, albo inne miejscowe słodycze i to są słodycze bardzo słodkie. No do tego doszła jeszcze też kultura rosyjska i później Związku Radzieckiego, czyli czekolady, czekoladek, bombonierek. Tak, miłośnicy słodkości w Uzbekistanie również będą usatysfakcjonowani.
Czy może nas coś zaskoczyć z obyczajów? Coś takiego, że możemy się zachować niewłaściwie, jeśli nie wiemy, jak powinniśmy się zachować? Czy raczej taka nasza kultura?
Pod tym względem Uzbekistan również jest bezpieczny. Jest bezpieczny, bo tutaj oczywiście olbrzymią różnicę zrobiły czas Rosji carskiej, a później Związku Radzieckiego. Wspomnieliśmy już sobie o tym, że zostało tradycyjnej kultury sporo i pewnie gdybyśmy dotarli bardziej na prowincje, w regiony wiejskie, to tam rzecz jasna trzeba znacznie bardziej uważać na relacje damsko-męskie. Pewnie i w dużych miastach w Uzbekistanie mężczyzna, przyjezdny turysta, zanim się zwróci do kobiety miejscowej, to powinien się dwa razy zastanowić, czy kogoś tym nie urazi. Ale to nie jest kraj, gdzie by trzeba było aż tak uważać, nawet jak w sąsiednich krajach, Tadżykistanie, Turkmenistanie czy Iranie. Nie. Więc pod tym względem również dla turysty z Europy Uzbekistan jest bardzo wdzięczny.
Kiedy myśli pan o takich miejscach, za którymi tęskni, żeby tam wrócić?
Ja jestem z wykształcenia historykiem i ta pasja do historii mnie nigdy nie opuściła. W związku z tym zdecydowanie te miasta, które wymieniłem i te wyśmienite budowle, bo dla kogoś z pasją do historii, dla kogoś, kto chciał coś tam sobie na ten temat poczytać, to jest to taki prawie że żywy świadek historii. Żywy dlatego, że nie jest to zamknięte w muzeum. Te miasta żyją. Stare miasta Buchara, Chiwa, one do tej pory żyją.
Żyjący zabytek.
Żyjący zabytek, tak. Ale jeszcze jedna rzecz, bardzo atrakcyjna, o której tak jakoś sobie do tej pory chyba nie powiedzieliśmy, to znaczy przyroda, bo zazwyczaj się, streszczając bardzo szybko atrakcje Uzbekistanu, mówi, no może miłośnicy przyrody nie będą za bardzo zadowoleni. To ci powinni pojechać obok do Kirgistanu, bo tam jezioro Issyk-Kul, piękne góry, stepy, prawda, etc. Nie, da się znaleźć i w Uzbekistanie, i tuż nawet bardzo blisko Taszkentu są góry, są jeziora górskie, są kolejki liniowe, którymi można łatwo wjechać i podziwiać śliczne widoki, naprawdę śliczne, i to bardzo blisko Taszkentu. Można też urządzić sobie chociażby jedną noc w obozie z jurt na pustyni czy na terenie półpustynnym z wielbłądami. To też jest przyrodniczo rewelacyjne doświadczenie. Więc tak, również te miejsca, które kojarzą nam się z aktywnym wypoczynkiem i z przyrodą, one są godne uwagi i o nich, wybierając się do Uzbekistanu, też trzeba pamiętać.
Rozumiem, że można w Uzbekistanie wyskoczyć poza te utarte ścieżki i warto. Ale jak je zorganizować? To już lepiej właśnie z biurem podróży, czy podróżując samemu, jak się przemieszczać, jeśli uciekamy z tych centralnych miejsc?
Nie mam dobrej jednej odpowiedzi, bo to oczywiście zależy od tego, kto jaką turystykę preferuje. W Uzbekistanie nie ma z tym dużego problemu. Jak mówiłem, ludzie są sympatyczni, język jest zrozumiały, po rosyjsku się porozumiemy, to nam wytłumaczą. Jak można na jakiejś większej trasie podjechać autobusem, to wytłumaczą, podjedziemy. Jeśli nie, wynajmiemy taksówkę. Nie są tam taksówki szczególnie drogie. Indywidualnie też da się zejść z utartego szlaku. Myślę, że problemem będzie coraz bardziej kwestia wolnych miejsc i dostępu na przykład. No bo my, jeśli robimy w trakcie wycieczki na zamówienie grupy na przykład noc w takim obozie z jurt, to też trzeba zarezerwować z dużym wyprzedzeniem. To można trafić, że jak się tam transportowo rzecz rozwiąże i późnym wieczorem dojedzie do takiego miejsca, to może być sytuacja, że ani jednej jurty nie będzie wolnej. No a szczególnie w tej sytuacji, która nam się zaczyna od 1 lutego tego roku, czyli w sytuacji, kiedy nie obowiązuje już wizy, co na pewno spowoduje większy napływ turystów. Powód, dla którego dość często przy omawianiu Uzbekistanu aspekt przyrodniczy się pomija, jest również pewnie taki, że dość często traktuje się zbiorczo kraje Azji Centralnej. Uzbekistan jest absolutnie bezkonkurencyjny. Tak jak ładny jest sąsiedni Kirgistan, no to on nie ma nawet ćwiartki zabytku jednego takiego,
tej klasy, które znajdziemy
w Uzbekistanie. Może również dlatego aspekt przyrodniczy w Uzbekistanie zazwyczaj pomijamy, że jeśli przyrodniczo nam się Uzbekistan z czymś kojarzy, to z wielką katastrofą ekologiczną, czyli z wyschnięciem, degradacją jeziora Aralskiego, Morza Aralskiego, bo to w zależności jak ten zbiornik nazwiemy. Dwie rzeki, Amurdaria i Syrdaria, które przez tysiąclecia przynosiły wodę do tego olbrzymiego zbiornika, w czasach Związku Radzieckiego przestały przynosić, ponieważ wodę z tych dwóch olbrzymich rzek wylewano na pola. Nawadniano pustynię po to, żeby hodować, uprawiać bawełnę. I skutek jest tragiczny.
Dramatyczny.
I teraz, jeśli ktoś dotrze do tego regionu Uzbekistanu, żeby zobaczyć te tereny po wyschniętym jeziorze, no to wygląda to przerażająco. To zresztą jest miejsce wielkiej katastrofy ekologicznej, rodzącej skutki zdrowotne, klimatyczne, finansowe. W efekcie się szacuje, że nawet do kilku miliardów dolarów rocznie kosztuje naprawianie tego, co zepsuto, niszcząc ten zbiornik wodny. To na szczęście, to miejsce jest na drugim końcu Uzbekistanu, więc w olbrzymiej większości programów wycieczek tego wyschniętego jeziora nie ma, bo trzeba by dodać ze 3 dni, z czego 2 dni zająłby transport, podróż tam i z powrotem po to, żeby zobaczyć rdzewiejący jakiś na pustyni statek. To było olbrzymie jezioro, zwane przez miejscowych morzem, w którym kwitło rybołówstwo, kwitła turystyka i wyschło, i zostały statki. Na przykład rdzewiejące, rozpadające się na środku pustyni.
Pewnie też ma to swój walor widokowy.
Tak, to znaczy oczywiście ktoś, kto poluje na tego typu zdjęcia, to może pojechać tam tylko po to, żeby zrobić jedno takie zdjęcie.
Albo fotoreportaż związany właśnie z tym zjawiskiem.
Tak, to temat bardzo mocny i nośny. Dla władz Uzbekistanu trochę kłopotliwy, bo oni dostali to w dziedzictwie po Związku Radzieckim. No i teraz właśnie tylko koszty tego muszą ponosić. Zresztą nie tylko oni, bo też sąsiedni Kazachstan.
Ma pan swoje ulubione miejsce w Uzbekistanie?
Chiwa i Buchara. Ze względu na to, że zachowała się infrastruktura średniowiecznego miasta, właściwie kształt. I to wszystko żyje. Tak? Bo chociażby te czajhany z tamtych czasów, one są do dzisiaj. I tak jak Uzbek siedział i pił tę herbatę 300 lat temu czy 500 lat temu, tak siedzi i robi to dalej. Najmniej chyba Samarkanda właśnie, dlatego że ona jest płaskim terenem, na którym
wyrastają
poustawiano
zjawiska architektoniczne.
Tak, kilka niesamowitych budowli, a dookoła są asfaltowe ulice i chodniki nowoczesne z płytek i po prostu normalne miasto. Mnie tam od początku rzekła atmosfera, całość, wrażenie całości. I teraz nie ma znaczenia, czy usiądę na jednej z niewielkich restauracyjek na dachu, w którym z tych miast i mam całe stare miasto pod sobą i jak na dłoni. I coś tam jem, czy piję. Czy będę szedł uliczką takiego miasta, albo czy przysiądę gdzieś przy straganie. To wszędzie jest ten sam klimat. To jest takie uczucie, odczucie, które jest bardzo silne i bardzo przyjemne. I czy się chodzi, czy siedzi w tym miejscu, to na dobrą sprawę na jedno nam wyjdzie. Ja oczywiście jestem w trochę innej sytuacji niż turysta, który przyjeżdża w jakieś miejsce jeden raz i ma w przewodniku napisane, że trzeba zobaczyć to, to i to i to i ma na to 8 godzin i musi się streszczać, żeby to zdążyć zrobić. Ja mam akurat takie podejście do zwiedzania, że no lepiej czasami usiąść i posiedzieć godzinę albo dwie i popatrzeć i się podelektować z samą atmosferą, wrażeniem, niż biec do 2 kolejnych obiektów, chociażby one były naprawdę rewelacyjne. No, jeżdżenie po świecie przez lata takiego podejścia mnie właśnie nauczyło.
A ta obecność tam w Bucharze i Chiwie, no właśnie nawet na tym dachu, daje panu takie poczucie zanurzenia w trwaniu?
Właśnie to o to chodzi, tak. Pewnie jakimś dziecięcym marzeniem niejednego człowieka zafascynowanego historią jest możliwość przeniesienia się w czasie i doświadczenia, jak to było. Jeśli gdzieś w świecie są takie miejsca, gdzie można to zrobić, to jest nią Chiwa i Buchara. No oczywiście, do tego trzeba trochę wyobraźni czy odrobinę zaznajomienia się z historią, ale to jest miejsce, które daje ku temu sposobność olbrzymią.
Przeszłość miesza się ze współczesnością.
Tak jest.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Polecamy ten kierunek, Uzbekistan, podróż, choć pewnie zrobi się tłoczno.
Gorąco polecamy, tak jest.
Warto to miejsce odwiedzić. Naszym gościem Krzysztof Matys,